przeciwieństwie do krążących pogłosek, nie narodziłem się w żłobie. Zdradzone nadzieje. Tak naprawdę urodziłem się na Kryptonie i zostałem przysłany, by ocalić Ziemię. Nie możemy dłużej polegać jedynie na naszej armii, by osiągać cele związane z bezpieczeństwem narodowym. Każdy w wieku 18-25 lat odbędzie 3-miesięczny trening podstawowy. Musimy mieć cywilne służby obrony narodowej, które będą tak samo potężne i silne. Tak, możemy. Obama chce refundacji wszystkich usług medycznych. Tak, możemy. Obama jest podłym żartem, pracuje dla Wall Street, jest agentem wielkiej finansjery. Skąd wzięła się liczba 700 miliardów dolarów? Oto słowa rzeczniczki Ministerstwa Skarbu. Nie opiera się na żadnych danych. Po prostu chcieliśmy, żeby ta liczba była bardzo duża. Demokratom i republikanom, którzy sprzeciwiają się temu planowi, mówię: przyłączcie się do gry. Kilku członkom powiedziano, że jeżeli zagłosujemy przeciw, w Ameryce zostanie wprowadzony stan wojenny. Sekretarz skarbu Henry Paulson to nie George Washington. Nikt nie kwestionuje tego, panie Kashkari, że pracuje pan ciężko. Pytanie brzmi, dla kogo pan pracuje? Obama przysiągł wznowić rozmowy na temat partnerstwa z Kanadą i Meksykiem, które zapoczątkował Bush. Stary szef zaczyna wyglądać tak jak nowy. Robert Gates pozostanie sekretarzem obrony jeszcze przynajmniej rok. Wiele źródeł, które wiedziały o tym spotkaniu, poinformowało nas, że odbyło się ono w domu Hillary Clinton, ale najwyraźniej jest to nieprawda. Musimy im pokazać stawkę, by stworzyć porządek światowy, który wszyscy chcielibyśmy zobaczyć. Widzimy, jak tworzycie kryzys, żeby rozwalić ekonomię, skonsolidować i doprowadzić do bankructwa. Wiemy, że jesteście wrogami wolnej ludzkości i jesteśmy tutaj, aby sprzeciwić się waszej tyranii. Obama. Wielkie oszustwo. Prawda kontratakuje. Specjalnie na potrzeby portalu film zrzucił Spooky Fox. Paranormalium.pl. Barack jest jakby menadżerem Burger Kinga. Podobnie jak wszyscy inni prezydenci, łącznie z Bushem. Działa to tak. Jeśli twoje frytki są zimne, twój burger nie jest dobry, wracasz do Burger Kinga, Ameryki, rządu i mówisz: mój burger jest zimny, chcę nowych frytek. Po pierwsze, idziesz do kasjera. To sądy. Sprzeczasz się w sądach. Gdy nie możesz się dogadać z kasjerem, sądami, mówisz: chcę rozmawiać z kierownikiem. Chcę rozmawiać z Sądem Najwyższym, z prezydentem. Przychodzi kierownik. Witam, co mogę dla pana zrobić? Menadżer może unieważnić decyzję kasjera. Ale nigdy nie spotkasz się z właścicielem Burger Kinga. Jeśli naprawdę masz poważny problem ze swym burgerem, powinieneś się spotkać z właścicielem. Musimy rozmawiać z samą górą, a może samym dołem. Musimy dotrzeć do prawdziwej struktury rządu. Nie tworzy jej prezydent, ale system globalny. Współczesna amerykańska polityka jest jak wrestling. Publicznie, przed kamerami, wszyscy się nienawidzimy. Skopię mojemu przeciwnikowi dupsko, wywiozę do lasu i nieźle sklepię, ale prywatnie wszyscy się przyjaźnimy i jemy wspólne obiady. To tylko praca. To show biznes. Taka jest dzisiejsza polityka. Demokraci i republikanie tak naprawdę nie są przeciwnikami. Lewica czy prawica nic nie oznacza. Liczy się tylko, czy pracujesz dla Wall Street, czy starasz się bronić ludzi przed finansjerą. To oczywiste, że istnieją gigantyczne instytucje finansowe, które pociągają za sznurki polityki od dawna. Pozwoliliśmy na to, by mogli dawać milionowe darowizny na kampanie wyborcze. Jak mogliśmy się nie spodziewać, że coś pójdzie źle? Ameryka w 2009 roku desperacko pragnęła zmian. Ostatnie 8 lat były katastrofą. Broń masowej zagłady gdzieś musi być. Może tutaj. George W. Bush, mieniący się konserwatystą, trzykrotnie powiększył rząd federalny, podarł na strzępy konstytucję i zniszczył wizerunek Stanów Zjednoczonych na świecie. Nie, tu też nie ma broni. Niekończące się wojny, ponad 1 000 000 martwych Irakijczyków i ponad 5 000 amerykańskich żołnierzy. Patriot Act. Szpiegowanie i podsłuchiwanie bez nakazu. Koniec spose comitatus. Powstanie zdradzieckiej Unii Północnoamerykańskiej. Pogłębiająca się recesja prowadząca w kierunku całkowitej ruiny ekonomicznej. Powyższe czynniki i inne nadużycia wywołały u Amerykanów stan panicznego lęku o przyszłość i istnienie USA. Elita miała problem. Ludzie zaczęli ją demaskować, zauważać rządzącą elitę stojącą za tronem. Pierwszy raz w historii obie partie zostały powszechnie znienawidzone. Kongres miał 9-procentowe poparcie. Program globalistów stracił świeżość. Wtedy na scenę wkroczył człowiek, który obiecał zmiany. Zmiany. Wszyscy mogliśmy w nie uwierzyć. Barack H. Obama obiecał zakończyć wojnę i sprowadzić szybko nasze wojska do domu. Deklarował przestrzeganie konstytucji i powstrzymanie rządu federalnego przed szpiegowaniem Amerykanów. Kandydat Obama powiedział amerykańskim robotnikom, że wyciągnie ich z nafty i gad. I już łamie te obietnice. W filmie tym udowodnimy, że Obama mówi jedno, a robi drugie. I że pracuje dla interesów tej samej elity, co Bush. Tej samej elity, która zaprojektowała upadek finansowy i utworzenie światowej dyktatury. Niniejszy film nie jest o lewicy czy prawicy. Nie dotyczy partii. Nasze wcześniejsze filmy należą do największych aktów oskarżenia przeciwko George'owi W. Bushowi i jego administracji, jakie kiedykolwiek wysunięto. Jeśli ludzkość ma jakąkolwiek nadzieję na prawdziwą poprawę, to nie ze strony ludzi z Madison Avenue, tworzących fałszywą rzeczywistość, z Barackiem Obamą jako zbawicielem świata. By zmienić nasz kurs z tyranii ku wolności, by pokonać skorumpowaną elitę, musimy dotrzeć ponad marionetki i zobaczyć prawdziwą strukturę władzy na ziemi. Dziś widzimy wyłaniający się nowy świat. Świat, w którym istnieje bardzo realna szansa na nowy porządek świata. Webster G. Terplay jest doświadczonym analitykiem geopolitycznym i historykiem. Wśród jego prac są nieautoryzowane biografie George'a H. W. Busha i Baracka Husseina Obamy. Od kiedy stary Bush przemawiał w ONZ we wrześniu 1990 roku, mówiąc o nowym porządku świata, mogłeś być zdezorientowany, co tak naprawdę się na świecie dzieje. Nowy porządek świata jest ładniejszą nazwą anglo-amerykańskiego światowego imperium. Jest to globalna dominacja Londynu, Nowego Jorku, Waszyngtonu nad resztą świata. Ciężko byłoby skłonić ludzi do przyłączenia się i brania w tym udziału, gdyby nazywać to imperium anglo-amerykańskim. Gdy nazwiemy to nowym porządkiem świata, ludzie w Indiach czy Unii Europejskiej mogą pomyśleć, że jest w tym dla nich jakaś korzyść. Ale tak nie jest. Jest to anglo-amerykański nowy porządek świata. Tak naprawdę jest to stary porządek świata. Imperium brytyjskie przekształcone w amerykańskie. Amerykańsko-brytyjskie imperium światowe. Kartele potężnych ludzi zawsze między sobą walczyły o władzę. Gerald Celente jest jednym z najlepiej znanych przepowiadaczy trendów świata i założycielem Trends Research Institute. Mądrzy ludzie wiedzą, że od samego powstania ten kraj prowadzi walkę o to, by banki centralne nie przejmowały władzy nad krajem. Dlatego wybierano ludzi takich jak Andrew Jackson i tak szacownych jak Thomas Jefferson i innych. Przejęcia mają miejsce. I są to przejęcia korporacyjne. Agenci Banku Angielskiego wielokrotnie próbowali zamordować prezydenta Jacksona z powodu jego oporu przeciwko ustanowieniu prywatnego banku centralnego w USA. Było to coś, przed czym przestrzegał Abraham Lincoln. Myślę, że dlatego został zamordowany. Oto cytat z Lincolna. Władcy pieniądza żerują na narodzie w czasie pokoju i spiskują przeciwko niemu w czasach nieszczęścia. Są oni bardziej despotyczni niż monarchia, bardziej zuchwali niż autokracja i bardziej egoistyczni niż biurokracja. Widzę nadciągający w niedalekiej przyszłości kryzys, który niepokoi mnie i wywołuje drżenie o bezpieczeństwo mego kraju. Na tron wprowadzono korporacje, co pociągnie za sobą erę korupcji na wysokich szczeblach. Władcy pieniądza będą dążyli do przedłużenia swojego panowania, wykorzystując przesądy ludzi, dopóki bogactwa nie zostaną zgromadzone w nielicznych rękach, a nasz kraj zostanie zniszczony. Wall Street podbiło kraj. Wiem, jakie niepopularne jest dziś pomaganie bankom. Zwłaszcza gdy każdy cierpi na skutek swoich błędnych decyzji. Przyrzekam, że to załatwię. Aż do zabójstwa Kennedy'ego i rozpoczęcia wojny w Wietnamie, Stany Zjednoczone stanowiły potężny napęd dla światowego postępu. Dopiero od zabójstwa Kennedy'ego i innych w latach 60. rozpoczęcie wojny w Wietnamie i zdominowanie przez Wall Street każdej branży nie liczył się nikt, poza giełdowymi władcami pieniądza. To spowodowało, że USA przestały być siłą postępu, stając się siłą niszczącą świat. Kompleks militarno-przemysłowy przejął ten kraj razem z gangiem z Wall Street. Gdy spojrzymy na listę nominacji Obamy, widać tylko Wall Street. Jest to rząd Wall Street, przez Wall Street i dla Wall Street. Nie ma nikogo z przemysłu ciężkiego, nikogo z sektora motoryzacyjnego, nikogo z Doliny Krzemowej. Nikogo z nafciarzy, nikogo z obrony, żadnych robotników, żadnych kobiet, emerytów, żadnego małego biznesu. Nic, tylko czyste Wall Street. Jedyne osoby mające głos w administracji Obamy to giełdowi oligarchowie. Nie ma nikogo innego. To najbardziej związana z Wall Street administracja kiedykolwiek. Przed śmiercią prezydent Woodrow Wilson przeprosił społeczeństwo, żałując, że dał się oszukać grupie międzynarodowych bankierów, a nasz system finansowy wpadł w żelazne sidła dzięki Federal Reserve Act w 1913 roku. Czy był zamierzony, czy nie, przez kompleks militarno-przemysłowy? Możliwość katastrofalnie niewłaściwie użytej władzy istnieje i nie ustąpi. Dwight D. Eisenhower ostrzegał ludzi, iż kompleks militarno-przemysłowy przejmuje kontrolę nad krajem. Zaledwie 3 lata po odejściu Eisenhowera jego prorocze ostrzeżenia przed zagrożeniem ze strony kompleksu militarno-przemysłowego ziściły się. Prezydent John F. Kennedy wkurwił całą siatkę elit. Spodziewano się, iż Kennedy będzie marionetką. Jego pronazistowski ojciec, Joseph P. Kennedy, przemytnik i spekulant, miał dać gwarancję, że Kennedy będzie posłuszny establishmentowi. Myśleli, że Kennedy jest maniakiem seksualnym, którego dzięki temu będzie można manipulować, ale okazało się, że poprzez swoje cierpienie Kennedy odkrył tę część siebie, która spowodowała, że przestał być marionetką i zaczął myśleć samodzielnie o poprawie ekonomii, pokoju na świecie, programie kosmicznym, dogadywaniu się z Sowietami, ograniczaniu wpływu rezerwy federalnej i temu podobne. Dekret wykonawczy numer 11110, podpisany przez prezydenta Kennedy'ego, rozpoczął proces obalania rezerwy federalnej. Kennedy dążył też do prawdziwych reform praw obywatelskich i zaczął wycofywać wojsko z Wietnamu. Ostatnim prawdziwym prezydentem był Kennedy. Oligarchowie podjęli szybką i stanowczą akcję. Gdy John Kennedy spróbował bandziorom odebrać władzę, został brutalnie zamordowany. Przesłanie dla przyszłych prezydentów i przywódców na świecie było jasne. Rób, co ci każą, albo giń. John Fitzgerald Kennedy był ostatnim rzeczywistym prezydentem USA, a dopóki globaliści nie zostaną odsunięci od władzy, Nigdy nie będziemy mieć kolejnego. Kolejną sprawą dotyczącą amerykańskiej prezydentury, o której należy pamiętać, jest to, że urząd ten jest marionetkowy. Automatycznie staje się marionetkowy. Skąd pomysł, że Obama jest kimś, kto przyjdzie i będzie sprawował prawdziwą władzę, skoro w oczywisty sposób został wybrany i dostał wszystko, co ma od finansistów? Obecnie prezydenci są jedynie prezenterami korporacyjnymi, koncentrującymi na sobie uwagę, podczas gdy kontrolerzy pozostają w cieniu, bezpieczni przed badawczym wzrokiem publiki. Ikona hip-hopu KRS-One znany jest nie tylko ze sprzedaży milionów płyt, ale też z wielkiej kampanii przeciwko przemocy młodocianych i mocno udziela się w kwestiach praw człowieka. Czemu wydaje wam się, że teraz nie trzymają wszystkiego pod kontrolą? Kraj był na skraju rewolucji. Więc wstawili czarnoskórego. Teraz my zrobiliśmy tak. Dali mu pieniądze, dali mu wyprawkę, pomoc w oszustwie wyborczym, dali mu medialne dziwki, szantażystów, nawet oficjeli, którzy straszyli ludzi więzieniem za publiczną krytykę Obamy. Wszystko to jest oznaką marionetki. Oznacza to, że on jest marionetką, jest nią nawet bardziej niż ktokolwiek inny. Bardziej niż byłaby nią pani Clinton, a nawet bardziej niż McCain. Jest największą marionetką, jaką mieliśmy od Jimmy'ego Cartera. Włożyli czarną maskę nowemu porządkowi świata. I teraz wszyscy jesteśmy zadowoleni. KRS-One tego nie kupuje. W prawdziwej strukturze władzy wykonawczej prezydent służy kompleksowi militarno-przemysłowemu. Jest na telefon międzynarodowych bankierów. W razie rewolucji społeczeństwo obala prezydenta lub premiera. Elita zostaje u władzy, ponieważ społeczeństwo nigdy nie wie, kto jest prawdziwym wrogiem. W 1991 roku w Evian we Francji, w wystąpieniu przed grupą Bilderbergów, wierzchołkiem światowych struktur władzy, David Rockefeller określił nowy porządek świata jako system światowych rządów, służących międzynarodowej elicie bankowej. Przez dziesięciolecia media, których właścicielami są banki, atakowały każdego, kto ośmielił się ostrzegać opinię publiczną, że tuż pod ich nosem rośnie dyktatorski rząd światowy, a wolność narodowa jest celowo wykorzeniana. A teraz, po latach zaprzeczania, media oraz same elity dumnie ogłaszają nie tylko, że światowy rząd jest prawdziwy, ale że jest lekarstwem na kryzys finansowy, który starannie sami zaplanowali. Nagle Wall Street Journal oświadcza nam, że Unia Północnoamerykańska już tu jest, a porzucenie dolara w zamian za wspólną walutę z Kanadą i Meksykiem jest dobre. Londyński Financial Times, wydawany przez członka Bilderbergów, pochwalił się, że dyktatorski rząd światowy był trzymany przed nami w tajemnicy dla naszego dobra. A teraz jest czas, by mógł się wyłonić zza zasłony bezpieczeństwa narodowego. Szef gabinetu prezydenta Rahm Emanuel oświadczył otwarcie, że nie mogą pozwolić, by stan kryzysu został zmarnowany. Nigdy nie chcielibyśmy, by poważny kryzys został zmarnowany. Mam na myśli to, że jest to okazja do zrobienia rzeczy, których nie dało się zrobić wcześniej. Henry Kissinger, który jako pierwszy dał pracę Obamie po studiach, powiedział telewizji, iż kryzys ekonomiczny jest doskonałą okazją, by wprowadzić nowy porządek świata. Powiedział, że Barack Obama jest idealną osobą, która sprzeda go światu. On może dać nową jakość amerykańskiej polityce zagranicznej, częściowo dlatego, że jest świetnie odbierany na świecie. Myślę, że jego zadaniem będzie opracowanie ogólnej strategii dla Ameryki w tym okresie, gdy można stworzyć nowy porządek świata. To jest świetna okazja, a nie tylko kryzys. W czerwcu 2006 roku nasza ekipa udała się do Ottawy w Kanadzie, by zdobyć informacje o planach gabinetu cieni na nadchodzące lata. To chyba królowa. Dziennikarz śledczy i autor bestsellerów Daniel Estulin śledzi poczynania Bilderbergów od ponad 16 lat. Jego wiewiórki wśród Bilderbergów poinformowały go, że elita najpierw planuje wywindowanie cen ropy do $150 za baryłkę. Niewyobrażalne w 2006 roku. Poinformowały go też, że po ponownym wciągnięciu klasy średniej na giełdę, grupa zamierza załamać rynek kredytów hipotecznych, niszcząc zaufanie społeczne. Jedna z informacji, jakie dostajemy. Poranna konferencja dotyczyła kryzysu energetycznego, a na popołudniowej jeden z amerykańskich delegatów, nie powiedziano mi dokładnie kto, mówił o obawach Amerykanów co do spadających cen nieruchomości, w związku z czym przestają oni inwestować. Tak więc chcą stworzyć iluzję, że wszystko jest wspaniale. W ciągu następnego roku, półtora, chcą podnieść ten rynek do poziomu z lat 1998-1999, by wszyscy naiwniacy zainwestowali ostatnie pieniądze, a wtedy wywołają ekonomiczny kryzys. Muszą zniszczyć ekonomię, ponieważ kończy się ropa. A jak stwierdzili, ludzie nie podróżują, gdy nie mają pieniędzy, dzięki czemu nie będą marnować ropy i gazu. Więc co to za źródła? Kto to? Są to dwie osoby należące do Bilderbergów. Członkowie? Członkowie klubu, którzy od wielu lat uczestniczą w spotkaniach. Zawsze, gdy z nimi rozmawiam, potwierdza się to, co mi mówią. W zeszłym roku mówili, że ropa pójdzie w górę do $150. Wtedy kosztowała 39. Teraz jest po 76, czyli dwa razy tyle. Gdy cena znów się podwoi, okaże się, że znów mieli rację. Rok po roku Estulin i inni reporterzy, tacy jak Jim Tucker, potrafią przewidzieć wydarzenia z niezwykłą dokładnością, tylko dlatego, że znają plany grupy Bilderbergów. Grupa Bilderbergów stanowi szczyt światowych struktur władzy. 125 najbogatszych i najbardziej wpływowych osób świata otrzymuje członkostwo. Od Istambułu w Turcji po Szantili w Virginii tropiliśmy Bilderbergów. Bilderbergowie zawsze kładą nacisk na ciszę medialną. Od czerwca 2008 roku wiedzieliśmy już, że to Barack Obama jest marionetkowym kandydatem elity. Media twierdziły, że w czasie weekendu, gdy mieli się spotkać Bilderbergowie, Obama miał zaplanowane przemówienia w Chicago i na Środkowym Zachodzie. My wiedzieliśmy lepiej. Robiąc klasyczny przekręt, personel Obamy powiedział dziennikarzom, by wsiedli do samolotu wyborczego używanego w kampanii, gdzie Obama dołączy do nich, by lecieć do Chicago. Następnie zamknęli drzwi. Rzekoma prasa została wydymana, gdy samolot wyborczy wystartował bez Obamy. Dlaczego powiedziano nam, że Obama ma spotkanie i nie będzie go w samolocie, dopiero gdy drzwi zostały zamknięte i musieliśmy odlecieć? Senator Obama chciał uczestniczyć w pewnych spotkaniach. Inni ludzie chcieli się z nim spotkać prywatnie i tak wyszło. Ustaliliśmy te spotkania na dziś wieczór i... Czy to jest więcej niż jedno spotkanie? Nie będę wchodził w szczegóły tych spotkań. Raczej nie mam dla was innych odpowiedzi. Obama nie leciał do Chicago. Miał w planach uczestnictwo w spotkaniach, potajemnych spotkaniach. Pierwotnie sądzono, że tajne spotkania odbyły się w domu Clinton w Waszyngtonie. Rzecznik Obamy temu zaprzeczył, jednak nie powiedział, gdzie spotkali się byli rywale. Odmówił też komentarza o temacie spotkania. Przez półtora dnia główne media bawiły się w polowanie, starając się dowiedzieć, gdzie podzieli się Hillary i Obama. Po trzech zmyłkowych wersjach prasa musiała przyznać, że nie ma pojęcia, gdzie podzieli się kandydaci. Po dziś dzień Clinton i Obama na ten temat milczą. Mnóstwo źródeł, które wiedziały o tym spotkaniu, powiedziało nam i innym, że odbyło się w domu Hillary Clinton. Jednak wyraźnie to nieprawda. W 2008 roku trop zaprowadził nas do hotelu Marriott w Westfields, tuż pod Waszyngtonem. Właśnie przylecieliśmy do Waszyngtonu i jedziemy do hotelu Marriott. Jutro hotel będzie zamknięty na cały weekend z uwagi na spotkanie Bilderbergów. Zameldujemy się w nim dzisiaj i wyrzucą nas z niego jutro. W hotelu będzie przynajmniej 5 agencji wywiadowczych. CIA, Mossad, wywiad Unii Europejskiej, ABW. Zameldowaliśmy się w Mariocie 48 godzin wcześniej, zanim goście hotelowi mieli zostać z niego wyrzuceni, przed dorocznym spotkaniem. Budynek jest zagnieżdżony w sercu kompleksu wojskowo-przemysłowego, rzut beretem od agencji wywiadu i Raytheonu. Plan jest taki, że staramy się nie dać aresztować. Ominąć ochronę, wejść tam i nakręcić parę ujęć elit przyjeżdżających rankiem, bo niektórzy przyjeżdżają przed oficjalnym zameldowaniem, a potem planujemy opuścić budynek. Mam też w planach wywiad telefoniczny w międzynarodowym programie radiowym Coast to Coast AM z Georgem Nouri. Przez cały tydzień informuję go o sytuacji. George, jesteśmy właśnie w pokoju i jak tylko zadzwonił telefon od waszego producenta, w hotelu uruchomił się alarm i wszyscy opuszczają budynek. Wiem, że było to ustawione, czas tego zdarzenia. Otwórz drzwi, chcę, by 16 milionów słuchaczy usłyszało to na żywo. George, słyszysz? Nie, nie, użyją tego jako wymówki. Chcą się nas stąd pozbyć, jak wszystkich, którzy mówią o Bilderbergach. 2 lata temu zostałem aresztowany, przesłuchiwany i mówili mi, że Bilderbergowie się wkurzają i chcą nas powstrzymać. Gdziekolwiek byśmy poszli, jesteśmy śledzeni. Mamy wynajęty inny hotel w mieście, tam też byli. Podpytywali nas, przyglądali się nam. Modlę się, by nie próbowali mnie w coś wrobić. Mogą próbować spreparować coś, tak na przykład, by oskarżyć mnie, że nie chciałem opuścić pokoju, choć wiedzą, że mam teraz wywiad. Ale dokładnie w chwili, gdy zadzwonił producent, natychmiast włączył się alarm i teraz wszyscy goście opuszczają hotel. Oczywiście, że nie ma pożaru, to zupełne szaleństwo. Zauważyłem też, że było tu ponad 100 ochroniarzy. Ale dziś wróciliśmy wieczorem i wszystko zupełnie opustoszało. 25 minut zanim to się stało, podszedł do nas ochroniarz i zapytał, co robimy. Odparliśmy, że oglądamy dekoracje hotelowe, które rzeczywiście podziwialiśmy i robiliśmy zdjęcia. Stwierdził, że jest zakaz robienia zdjęć, więc schowaliśmy kamerę. Potem powiedział: mieliśmy tu alarm przeciwpożarowy kilka tygodni temu. Razem z moim kamerzystą zastanowiliśmy się, czemu mówi nam o alarmie. Te dranie starają się nas w coś wrobić. To niesamowite i właśnie się dzieje. Nazajutrz. Chodźmy. Wynośmy się stąd, Richard. Wyjeżdżamy w samą porę. Mamy samochód na ogonie. Skręciliśmy z 5-6 razy i wciąż jedzie za nami ten sam wóz. Wyjechał za nami z hotelu. To on, w niebieskim samochodzie. Zmierzamy z powrotem do hotelu Marriott w Chantilly, gdzie spotykają się Bilderbergerzy w 2008 roku. Z powodzeniem udało nam się pomieszkać w hotelu przez ostatnie 1,5 dnia i wynieść świetny materiał. Byliśmy śledzeni, a teraz wracamy, by relacjonować przyjazd dygnitarzy elity. Teraz jest odpowiednia pora, będą przyjeżdżać przez kolejne 3-4 godziny. Spóźniliśmy się 0,5 godziny i pewnie przegapiliśmy kilku, ale nie szkodzi. Mamy tam 20 osób, słuchaczy Infowars gotowych, by podjąć działanie. Będziemy tu przez kolejne 3 dni, gdy będziecie ustalać naszą przyszłość i przeznaczenie. Odzyskamy wpływ na nasze przeznaczenie. Nie jesteście naszymi bogami ani panami. Widzieliśmy co najmniej 7 konwojów z uzbrojonymi tajnymi agentami wjeżdżające do hotelu w Westfields. Źródła wewnętrzne potwierdziły, że oboje kandydaci na prezydenta brali udział w co najmniej 1 spotkaniu podczas konferencji. Podczas gdy grupa Bilderbergów w 2008 roku miała 100% skuteczność w medialnej ciszy w głównych mediach, nie mieli takiej skuteczności, gdy chodzi o prasę niezależną. Podczas całej 2-dniowej imprezy ludzie protestujący przeciwko NWO i alternatywne media krążyły wokół hotelu. Zostaliście zdemaskowani wszędzie. Od Davida Rockefellera, Johna Edwardsa, Billa Clintona wasza gra w tajemnice jest skończona. To Bernanke. Bernanke, już po tobie. Obama, wiemy, że tu jesteś. Zmieniłeś swoje plany, by tu przyjechać. Kryminaliści, nie jesteśmy waszymi niewolnikami. Odważni Amerykanie przyjechali z całych Stanów Zjednoczonych, by przez megafony krzyczeć z bliska w czasie spotkania globalnych władców. Jesteście bandziorami. Kontrolujecie bank centralny i walutę, zmieniając nasz wspaniały kraj i świat w koszmar. Globalna elita desperacko chce utrzymać swoje spotkania w tajemnicy. Są świadomi tego, że gdy opinia publiczna dowie się, że polityka ustalana jest potajemnie przez potężne interesy, wybuchnie rewolucja. To nasz obowiązek, by demaskować tych przestępców. Zgodnie z prawem federalnym, przestępstwem są prywatne spotkania urzędników federalnych i omawianie światowej polityki z osobami spoza rządu. Więc wszystkie osoby z różnych departamentów zdrowia, finansów, stanu i innych, którzy się pojawiają jak zawsze, popełniają przestępstwo brania udziału w potajemnym spotkaniu z przedstawicielami innych krajów, żeby omawiać politykę zagraniczną USA. Jest to dosłownie przestępstwo i każda gazeta, każdy dziennikarz ma patriotyczny obowiązek ujawnienia tych oszustw i zła, które czynią. Wybory służą jako świetne odwrócenie uwagi, podczas gdy prawdziwy kierunek, w którym zmierza kraj, ustalany jest za zamkniętymi drzwiami. Mamy grupę Bilderbergów, założoną przez byłego nazistę, księcia Bernarda z Holandii. Mamy komisję trójstronną, założoną przez Davida Rockefellera i Zbigniewa Brzezińskiego, którzy stali za administracją Cartera. Wszyscy w administracji Cartera, łącznie z Carterem, Mondalem, Volckerem i Brzezińskim, byli członkami komisji trójstronnej. Założyciel grupy rapowej Public Enemy, profesor Griff, zdradził nam swoje zdanie na temat Baracka Obamy. Obama dostał przepustkę od błękitno-krwistych. Zaakceptowały go pewne tajne stowarzyszenia. Szczerze uważam, że imperializm i faszyzm to tylko lifting. A skoro lifting, to musi być czarny. Myślę, że starają się zdobyć Afrykę. Już są w Afryce, ale starają się całkowicie zapanować nad jej surowcami, których potrzebują, by przetrwać kolejne stulecia. Myślę więc, że chcą pobudzić masy ludzi czarnoskórych. Wierzą, że muszą nadejść zmiany, ale zmiany, o których tyle mówią, niekoniecznie będą na lepsze, jak chodzi o społeczeństwo. Są to pewnie zmiany korzystniejsze dla nich. Dla nas maluczkich nic się nie zmieni. Nikt nie patrzy na program. Dopóki prosto stoi, ma odpowiedni krawat, uśmiech, powtarza w kółko ten sam slogan, to przeciętny Amerykanin połknie haczyk i pójdzie na dno. A nie wiemy nawet, jaki mają program. Senator Barry Goldwater w książce z 1964 roku bez przeprosin stwierdza: Komisja Trójstronna ma być pojazdem multinarodowej konsolidacji interesów komercyjnych i bankowych dzięki przejmowaniu kontroli nad polityką USA. Komisja Trójstronna reprezentuje umiejętny, skoordynowany wysiłek, by przejąć kontrolę i skonsolidować cztery centra władzy: polityczną, finansową, intelektualną i duchową. Komisja Trójstronna ma na celu stworzenie ogólnoświatowej potęgi ekonomicznej, nadrzędnej wobec władzy politycznej krajów członkowskich. Jako stwórcy i menadżerowie systemu będą rządzić przyszłością. Bilderbergowie podejmują decyzje wykonawcze i dyrektywy wdrażane przez podgrupy. Komisja Trójstronna wprowadza plan Bilderbergów przez towarzystwa regionalne w Europie, Azji i Amerykach. Rada Stosunków Międzynarodowych zarządza tymi stowarzyszeniami w sektorze USA. Rada Stosunków Międzynarodowych dominowała w każdej administracji od czasów Roosevelta. Ich rządy i polityka są systemem policentrycznej oligarchii. Musisz być oligarchą finansowym. Nie jest to społeczeństwo rządzone przez generałów, księży, biurokratów, ani też demagogów. Nie przez żadną z tych grup, tylko przez bankierów. Bankierzy rządzą i ustanawiają te instytucje, wzorowane na Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, Chatham House i The Milner Round Table z okresu tuż po wojnie burskiej, więc jeszcze przed I wojną światową. Ale Brytyjczycy ustanawiali te towarzystwa i instytuty z publikacjami i konferencjami. W taki sposób tworzą politykę. Po inauguracji Obamy członkowie grupy Bilderbergów, Komisji Trójstronnej i CFR dobrali się do każdego szczebla władzy wykonawczej, zastępując członków Komisji Trójstronnej i CFR, którzy zajmowali je za czasów Busha. Gdy spojrzysz na amerykańską klasę rządzącą, trzeba powiedzieć, że są żałosną bandą nieudaczników i partaczy. Są marną namiastką klasy rządzącej i jest to jeden z wielkich problemów. Od Clintona przez Busha po Obamę stała pozostaje elita rządząca, która wydaje tym marionetkom rozkazy. A te rozkazy są co najmniej chore i doprowadzą do bankructwa i upadku tej cywilizacji. Wykorzystują Stany Zjednoczone jako niegdyś światową potęgę do działań zgodnych z ich fantazjami o dominacji nad światem i utrzymania ich struktur finansowych i oszukańczego systemu. Tak się nie da. Uprowadzili nasz kraj i należy im go odebrać. Należy wyprowadzić Wall Street poza rząd, a wtedy zaistnieją sensowne szanse na powrót pomyślności i jako takiego spokoju w kwestiach międzynarodowych. Udało nam się porozmawiać z ekonomistą i pisarzem George'em Humphreyem. Stworzyli potężną elitę. Nie ma mowy o milionerach z ulicy. Nie możesz zostać członkiem tego klubu, dopóki nie jesteś multimiliarderem. Moi drodzy, to nie bogaci kontra biedni. Chodzi o bardzo małą garstkę najgorszych kryminalistów na tej planecie, którzy manipulują i niszczą porządnych ludzi tego kraju i świata. Obama z tymi swoimi zmianami, spójrzcie na ludzi, których wyznaczył do opracowania planu ratunkowego ekonomii. Larry Summers. Zawsze gdy mówią o Larrym Summersie, okazuje się geniuszem. To on pomógł znieść Glass-Steagall Act, prawo bankowe ustanowione w latach 30., żeby banki nie stały się banksterami, którymi się stały. W latach 90. mieliśmy początki bańki spekulacyjnej dzięki ludziom takim jak Alan Greenspan, Rabin, Summers, z których wielu jest teraz w administracji Obamy. A banki spekulacyjne stanowią centrum obecnego problemu. Są to ci sami ludzie. Geithner z Ministerstwa Finansów. Możecie to sobie wyobrazić? Mamy dziś ministra finansów, który był też protegowanym Roberta Rubina z grupy Larry'ego Summersa, który zniósł Glass-Steagall i regulacje, dzięki którym bankierzy nie stawali się bandziorami. Jest byłym prezesem Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, a teraz został ministrem finansów. Jak wszyscy wiemy, rezerwa federalna jest tak federalna jak firma kurierska Federal Express. To jest prywatny bank. A teraz tego gościa ustanowiliśmy jego szefem. Wall Street uprowadził Waszyngton w biały dzień. Każda z jego nominacji podtrzymuje status quo. Każda mianowana osoba jest tam po to, by wydymać Amerykanów. Każda mianowana przez niego osoba pracuje, by obalić konstytucję tego kraju. Sekretarz skarbu Timothy Geithner. Grupa Bilderberg, członek Komisji Trójstronnej. Sekretarz stanu Hillary Clinton. Jest członkiem grupy Bilderberg, CFR. Jest też żoną członka Komisji Trójstronnej, Billa Clintona. Ambasador przy ONZ, Susan Rice. Komisja Trójstronna. Doradca Bezpieczeństwa Narodowego, generał James L. Jones. Grupa Bilderberg, CFR, Komisja Trójstronna. Zastępca doradcy bezpieczeństwa, Thomas Donilon. Komisja Trójstronna, CFR. Specjalny wysłannik Departamentu Stanu, Henry Kissinger. Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Przewodniczący Komitetu Naprawy Ekonomii, Paul Volcker. Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Szef wywiadu, admirał Dennis C. Blair. Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Sekretarz obrony, Robert Gates. Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Zastępca sekretarz stanu, James Steinberg. Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Specjalny wysłannik Departamentu Stanu, Richard Haass, Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, Prezes CFR. Doradca prezydencki Obamy, Alan Greenspan, Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Specjalny wysłannik Departamentu Stanu, Richard Holdbrook, Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR. Lista nie ma końca. Nawet jeśli Barack Obama byłby najwspanialszym człowiekiem świata, został wyszkolony i wyniesiony do władzy przez globalną elitę, żeby realizować jej plan. Ludzkość musi spojrzeć ponad Obamę i uświadomić sobie, że prezydenci przychodzą i odchodzą, ale gabinet cieni i jego program globalnego zniewolenia idzie naprzód. Jak ludzie mogą być tacy głupi i łatwowierni, żeby wierzyć politykom? Ludzie, którzy głosowali na Obamę, starali się wyrazić po pierwsze nienawiść do Busha, Cheneya, neokonserwatystów, chcieli ukarać republikanów za ich awanturnictwo, państwo policyjne i kryzys ekonomiczny. W kwestii ekonomii ludzie czuli, że Bush wpuszcza ich w kanał, w światowy kryzys. W tym względzie jest nowym Herbertem Hooverem. Ludzie chcą więc czegoś innego. Tragedią jest, i to dlatego Obama, był przygotowywany przez prawie 30 lat, że Obama jest po to, by zawieść i oszukać wszystkie te nadzieje. Obama jest okrutnym oszustwem, fałszywym pozorem, jest zupełnym zaprzeczeniem wszystkiego, czego spodziewamy się po prezydencie. To bardzo niepokojące widzieć, jak dobrzy ludzie ulegają nowoczesnej propagandzie wciąż na nowo. Tak było po 11 września. Amerykanie masowo poddali się psychologii tłumu, irracjonalnie tracąc zdrowy rozsądek, robiąc wszystko, co okazały władze. W końcu większość społeczeństwa załapała fakt, że George W. Bush był oszukańczym bandytą, a ekonomia była w rozsypce. Pośrodku tego wszystkiego stał Barack Obama, mówiąc o wykorzystywaniu ludzi przez establishment. Wraz z wyborem Obamy świat się ucieszył, że USA nie są już w rękach szaleńca. Niestety dla ludzkości to było kolejne wstrętne oszustwo. Chciałbym go lubić. Mówi łagodnie, jest inteligentny, wydaje się być człowiekiem pokojowym, jest bardzo charyzmatyczny. Ale każde drzewo poznaje się po jakości jego owoców. A gdy pominiemy kwiecistą mowę, całe krasomóstwo i rock'n'rollową muzykę, to co on robi jest dla tego kraju ważne. zaczynając od prawdy. Obama jest znanym kłamczuchem. Obiecał wycofanie się z Iraku w ciągu 16 miesięcy. Była doradczyni Obamy, Samantha Power, powiedziała, że nie będzie się trzymał tych obietnic. Teraz wiemy, iż z pewnością ich nie dotrzyma. Obama przyrzekał podczas setek przemówień i wywiadów, że w 6 miesięcy po wyborach nasze wojska powrócą do domu. Ale po zaprzysiężeniu wersja uległa zmianie. Teraz twierdzi, że pomysł nad wycofaniem części wojsk w 16 miesięcy. Po 2 tygodniach jego wersja zmieniła się ponownie. Teraz administracja pomyśli nad wycofaniem wojsk w ciągu 23 miesięcy. Obama już oszukuje. Oszukiwał od pierwszego dnia wyborów, gdy powiedział, że się wycofamy. Teraz wymyślili terminy i tak dalej. Bo mu kazali. Rozumieją, że nie uda się wycofać wojska, bo decydują o tym ludzie potężniejsi od niego. Na samym początku kampanii powiedział, że wycofa wojsko. Jak tylko wejdę, żołnierze wracają. Sprawy Iraku nie rozwiążemy militarnie. Nigdy nie było na to szans. Zacznę wycofywać nasze wojska z Iraku natychmiast. A teraz doszło do 16 miesięcy. I kolejne 30 tysięcy lub więcej żołnierzy wyślemy do Afganistanu. Wysłał 30 tysięcy żołnierzy do Afganistanu, podwajając całkowitą ilość naszych sił na froncie. Następnie oświadczył, że tarcza rakietowa we wschodniej Europie zostanie zainstalowana, osaczając Rosję. Ale czego mielibyśmy się spodziewać po tym, jak zostawił na stanowisku sekretarza obrony Gatesa z administracji Busha? Wynikiem polityki nieustannego mącenia przy rosyjskich granicach, przy pomocy tych faszystowskich lizusów, agentów IMF i NATO, jak Juszczenko na Ukrainie czy Saakaszwili w Gruzji, lub pewnych bliźniaków w Polsce, czy różnorodnych typów na Litwie, Łotwie czy Estonii, to jesteśmy związani z tymi gangsterami i jeśli oni rozpoczną wojnę, przerodzi się ona natychmiast w termojądrową 3. wojnę światową. To gorzej niż neokonserwatyści. Bush i Cheney nigdy nie zabrnęli tak daleko jak Brzeziński, Soros i inne osoby stojące za Obamą. Barack Obama przysięgał, że będzie głosował przeciwko Patriot Act, po czym zagłosował za jego przyjęciem. Obama potępił nielegalne podsłuchiwanie społeczeństwa bez nakazu za rządów Busha, a potem głosował za ich legalizacją. Obama deklarował, że zablokuje każdą próbę uchwalenia wstecznej nietykalności firm telekomunikacyjnych. Tylko że później głosował za przyjęciem tej ustawy. Ludzie na przykład nie wiedzą, że głosował za utrzymaniem Patriot Act i zwiększeniem rządowej inwigilacji. Obama jako kandydat wmawiał zdesperowanym robotnikom fabryk, że zamierza renegocjować pakt NAFTA i GATT, by były uczciwsze względem Amerykanów. To całkowity fakt, że NAFTA była błędem. Jednak później jego ludzi przyłapano na wysyłaniu do szefów wielkich korporacji notki, żeby się nie martwili, bo to tylko wyborcza retoryka. Obama mówił, że jest przeciwny wolnemu handlowi, że nie lubi nafty i tak dalej. Tymczasem Austin Goolsbee mówił kanadyjskim dyplomatom, żeby się tym nie przejmowali, bo to tylko kiełbacha wyborcza i nic nie znaczy. Kandydat na prezydenta, Barack Obama, publicznie krytykował północnoamerykański pakt o wolnym handlu, żeby zdobyć głosy. Jednak prywatnie zapewnił Kanadyjczyków, że nie mają się czego obawiać. Powiedział, że zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. Obiecał transparentną politykę i zrównoważoną ekonomię. Powiedział, że nie dopuści do siebie lobbystów, że oczyści rząd, że będzie pracował dla dobra środowiska. Punkt po punkcie przez pierwszy miesiąc od zaprzysiężenia okazuje się, że okłamał i oszukał amerykańskie społeczeństwo. Społeczeństwo w USA i na świecie miało nadzieję, że Obama będzie prawdziwy. W ciągu 1 tygodnia w gabinecie podpisał dekret wykonawczy rzekomo likwidujący obóz Guantanamo i inne tajne więzienia. Dopiero później media miały szansę zapoznać się z dekretem. Szokiem było odkrycie, iż dekret stwierdzał jedynie, że Obama myśli o zamknięciu Guantanamo w ciągu roku. Ale najgorsze, że dekret podtrzymywał praktykę przekazywania, co LA Times nazwał tajnymi porwaniami. Oni myślą, że podpisał natychmiastowe zamknięcie Guantanamo, ale on zezwolił, by więźniów wywożono do innych krajów, nie wiadomo nawet jakich, gdzie będą torturowani. Nie wiedzą, że jest tam taka klauzula. Obama podtrzymuje potajemne aresztowania, tajne więzienia, a co najistotniejsze, dożywotni areszt bez sądu i wyroku. Gdy Naczelny Sąd Brytyjski oznajmił, że zamierza ujawnić tajne amerykańsko-brytyjskie rozkazy torturowania, które dowodzą, iż administracja Busha wydawała rozkazy maltretowania więźniów, Obama zagroził zerwaniem wszelkiej współpracy wywiadowczej z Anglią. Odnośnie znieważania i okaleczania stwierdził, że program był istotny dla bezpieczeństwa narodowego. Nie tylko poparł zbrodnie Busha, ale je kontynuuje. Obama głosował za przywróceniem Patriot Act, a po jego wcześniejszych działaniach w kwestii aresztowań widać, że gotów jest wysyłać ludzi o nic nieoskarżonych na tortury, by wydobyć z nich prawdę. Gdyby twórcy tego filmu chcieli poinformować o wszystkich kłamstwach Obamy, to film nigdy by się nie ukazał, bo codziennie pojawiają się kolejne dowody. Tak więc z uwagi na czas powiem jeszcze o jednym, za to dużym. Barack i jego opiekunowie uczynili kamieniem węgielnym kampanii niedopuszczanie w tej administracji do głosu lobbystów. W kilka godzin po wygraniu wyborów Obama odwrócił się o 180 stopni i wypełnił wszystkie szczeble Białego Domu i rządu federalnego lobbystami i sponsorami. Obama wybrał Williama Lynna, głównego lobbystę Raytheon, na stanowisko numer 2 w Departamencie Obrony. Timothy Geithner, były szef Banku Rezerw Federalnych Nowego Jorku, został przez Obamę mianowany sekretarzem skarbu. Geithner natychmiast wypełnił Departament Skarbu lobbystami, jak jego szef sztabu Mark Patterson, były czołowy lobbysta Goldman Sachs. Obama mianował wiodących lobbystów saudyjskiej rodziny królewskiej, George'a Michela, jako kluczowego wysłannika na Bliskim Wschodzie. Obama mianował króla lobbystów z Wall Street, Leona Pinette, szefem CIA. Obama oddał Departament Zdrowia Tomowi Daszelowi, czołowemu lobbyście firm sektora zdrowotnego. Lista nie ma końca. Po 3 tygodniach rządów Obama sprzedał nam kolejne kłamstwo, jeszcze bardziej oburzające niż poprzednie. Z przekonaniem zasługującym na Oscara stwierdził, że jest zirytowany pomocą finansową dla banków, którą opracował jego własny szef sztabu Rahm Emanuel, kolejny były prezes z Wall Street. Obama powiedział, że podpisał dekret wykonawczy obcinający pensje szefów firm dostających pomocowe pieniądze. Były tylko 2 problemy. Wszystkie główne banki i firmy brokerskie były wyłączone, a nowe prawo dotyczyło tylko wszelkich przyszłych zapomóg. A na dodatek ma to być tylko system honorowy. Ludzi drażni i bardzo słusznie, że prezesi nagradzani są za zaniedbania. AIG, Bank of America i Citigroup, które otrzymały miliardy dolarów pomocy, ten plan nie obejmuje. Jedynie banki negocjujące przyszłe umowy z rządem będą ograniczane. Ale to wygląda jedynie na system honorowy. Sekretarz prasowy Białego Domu miał kłopoty z wytłumaczeniem, jak ten przepis ma działać. Będę to musiał wyjaśnić z sekretarzem skarbu. Ogólnie mówiąc, jest to największy kłamca i największe rozczarowanie, jakie widzieliśmy w najnowszej historii. Większe nawet niż raczej niski standard ustanowiony przez starego Busha i Clintona, jak chodzi o łamanie obietnic. Podsumowując, Obama jest fantastycznym aktorem i jeszcze lepszym kłamcą. Jego sposób działania jest jasny. Robi wszystko dokładnie odwrotnie niż obiecał ludziom. Wymyślają jedno kłamstwo za drugim. Jeśli wierzycie tym ludziom, to puknijcie się w głowę. Nie wierzę w ani jedno ich słowo. W ciągu 1 miesiąca od uchwalenia pierwszej ustawy o pomocy finansowej dla banków, jak doniosły media, ponad 5 trylionów dolarów zniknęło ze skarbca USA. Do grudnia kwota ukradzionych pieniędzy doszła do 8,5 tryliona. Przywództwo obu partii omijało problem, nie dyskutując na temat tego, gdzie podziały się te pieniądze. Zlikwidować Fed. Doinformowani Amerykanie protestowali przed wszystkimi 38 placówkami regionalnymi Fed. Aresztować Bernanke i Paulsona. Zamknąć wszystkich kryminalistów, którzy ukradli kasę pomocową. Pokrzepiające było zobaczyć ludzi powstających przeciwko prawdziwym strukturom władzy, nie dających się omamić przedstawicielom elity takim jak George Bush i Barack Obama. Pojechaliśmy do Dallas w Teksasie, by zrelacjonować protest przeciw prawdziwemu wrogowi. Chcę coś powiedzieć robotnikom na dachu, z których ten z papierosem się schował. Jesteście Amerykanami, ale zrozumcie, jako pracujący wewnątrz, nie jesteście w budynku rządowym, tylko w prywatnej rezerwie federalnej, która używa tego tytułu oszukańczo. To tak, jakbym się nazywał Rezerwa Federalna Jones. Dzięki temu nadal nie będę rządem federalnym ani agencją rządową. Ale gdybym miał tak na imię, to mogę podpłacić polityków, którzy dadzą mi władzę, bym mógł drukować pieniądze i zagarniać świat. Tak robią ci przestępcy. Wiele osób sądzi, że Rezerwa Federalna jest częścią rządu. Nie jest. Jest kontrolowana przez klikę niewybranych, nierozliczanych bankierów spotykających się potajemnie. Większość z nich nigdy nie została zatwierdzona na posiedzeniu Senatu. Twierdzą, że są częścią rządu USA, podszywają się pod to, ale tak naprawdę są to działające czysto prywatnie szakale, hieny, drapieżniki lojalne nie wobec społeczeństwa, ale wobec banków z Wall Street, skąd w większości się wywodzą. Wszyscy wskazują teraz na prezydenta Obamę, uważając, że powinien naprawić ekonomię. Ale tak naprawdę prezydent ma bardzo mało wspólnego z ekonomią. To prezes Rezerwy Federalnej ustanawia co najmniej politykę. Bank Rezerw Federalnych jest prywatnym bankiem. To oni ustalają program. Ci kolesie udają instytucję federalną, będąc prywatnym konsorcjum bankowym. Rezerwa Federalna nie jest federalna. To jest maska prywatnego kartelu bankowego. To jest udokumentowane przez Komisję Senacką. To oni aranżują obecny kryzys. Dlatego tu jesteśmy. Podczas demonstracji pod Fed w Dallas w Teksasie rozmawialiśmy z bratem Rona Paula, Wayne'em. W 1913 uchwalono ustawę o rezerwie federalnej przy obecności tylko 3 członków kongresu. Wtedy wystarczyła tylko większość głosów, by uchwalić ustawę. Ustawę uchwalono w 1913 roku, a 20 lat później, w 1933 za Roosevelta, USA ogłosiły bankructwo. W 1933 roku prywatny Bank Rezerw Federalnych stwierdził: Okej, USA, co zamierzacie nam oddać za to, co jesteście nam winni? Co się wydarzyło w 1936? Czy ktoś wie? Wdrożyliśmy system opieki społecznej i ty, i ja, nasze dzieci i ich dzieci zobowiązały się płacić zabezpieczenie długu rządu UFED. Tak wygląda nasza sytuacja dzisiaj. 20 lat zajęło doprowadzenie naszego kraju do bankructwa i od tego czasu nasz rząd prowadzą władze kryzysowe. To nie prezydent podejmuje decyzje w tym kraju, ale sekretarz skarbu, który umieszczany jest na stanowisku przez Fed, by zarządzać masą upadłościową. Od tamtej pory jesteśmy bankrutem, więc dodrukowali 700 miliardów dolarów i rozdali je. Jak im to uszło płazem? Uszło, bo zarządzanie bankructwem przejęła Rezerwa Federalna. Kongresmen Ron Paul ma obecnie poparcie wielu członków Izby Reprezentantów, aby obalić zbrodniczy syndykat Fed. W 1913 roku władza nad pieniędzmi została zabrana ludziom. Została dobrowolnie oddana przez Kongres Federal Reserve Act. Rezerwa Federalna jest nie bardziej federalna niż Federal Express, prywatny spedytor, a jednak posiada władzę kierowania pieniędzmi w naszej gospodarce. Jeśli uda nam się odebrać im tę władzę i oddać Fed pod kontrolę Skarbu Państwa, odzyskamy zdolność kontroli nad polityką monetarną w imieniu obywateli USA. Fed jest zupełnie prywatnym bankiem, a Alan Greenspan powiedział w telewizji 2 tygodnie temu, że są ponad prawem, ponad kongresem, prezydentem, wszystkimi. Żaden sąd nic nie zrobi, my rządzimy Ameryką. Jakie powinny być odpowiednie stosunki między szefem Fed a prezydentem USA? Przede wszystkim Fed jest urzędem niezależnym, co oznacza, że nie ma innej instytucji rządowej, która może unieważnić decyzje, jakie podejmujemy. Dopóki nikt nie próbuje zmieniać tego stanu rzeczy i ani kongres, ani administracja nie żąda, byśmy robili coś innego niż uważamy za słuszne, nasze stosunki są bez znaczenia. Zwróćcie uwagę na to, co mówi Greenspan. Fed jest ponad prawem i faktycznie są ponad prawem. Nikt, z tego co wiemy, nigdy nie kontrolował Fed. Jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniśmy zrobić po nacjonalizacji Fed, jest przeprowadzenie kontroli, by sprawdzić, kto ukradł pieniądze. Kto był zamieszany w korupcję. To cała rzesza ludzi, od Volckera, Greenspana do Bernanka i tak dalej. Pomyślcie o arogancji prywatnych grup banków, które celowo doprowadziły naród do bankructwa, by móc go zagarnąć. Prywatną grupę banków, która pożycza nam nasze własne pieniądze, mówiąc nam, że jest ponad prawem. Nie jesteście ponad prawem, kryminaliści. Nikt nie jest i Fed na pewno też nie. Od utworzenia Fed za prezydentury Wilsona Fed interweniował 3 razy. Nie powstrzymali kryzysu 1929 roku. Nie zatrzymali paniki bankowej w roku 1932-33, a teraz są przyczyną bańki spekulacyjnej, bo to oni umożliwili obrót derywatami za kadencji Greenspana. Nasza gospodarka zamiast na produkcji i usługach opiera się na Fed udającym rządową instytucję, kontrolującą walutę i kredyty. To oni zablokowali płynność na rynku, stworzyli gospodarkę opartą na kredytach, by je przystopować, gdy już mieli nas w garści i zniszczyć gospodarkę, by dokonać jej konsolidacji, co właśnie robią. Wszystko to jest w ich dokumentach i oświadczeniach. Mówią, dajcie nam nieskończoną władzę, dajcie tryliony dolarów pomocy, bo na pomoc poszło już 5 trylionów, a nie 850 miliardów, jak mówią, a ruszymy gospodarkę. Jednak zbierają pieniądze i wykupują inne banki, firmy ubezpieczeniowe, drogi, infrastrukturę, imperia medialne, firmy zbrojeniowe. Banki implodują gospodarkę, odcinając kredyty, a kiedy upada nisko, a oni wiedzą, kiedy to jest nisko, wykupują wszystko, wpompowując znowu pieniądze w gospodarkę. Podbudowują nas i kasują. Na całym świecie ciągle kasują jakiś kraj, niszcząc go dzięki IMF. Jest to zagraniczna odnoga tego samego kartelu i są to ludzie, którzy twierdzą, że są zbawcami gospodarki, ludzie, którzy wykreowali każdy istotny kryzys w ostatnim stuleciu. To nielegalne, niezgodne z konstytucją i jest to porażka, którą wszyscy dziś mogą dostrzec. Działają tak, byś myślał, że Clinton był zły, a Bush nas uratuje. Potem Bush był zły, a teraz uratuje nas Obama, choć jest tylko marionetką. W miarę zbliżania się do tej fazy, gdy niszczą ekonomię, mają wszystkie pieniądze i kontrolę, ale przysyłają nam Zbawiciela. Obama ma służyć za zbawcę w czasach kryzysu i zbawi nas krajową siatką szpiegowską złożoną z 3 milionów osób, większą niż nasza armia. Chce zatrudnić ludzi, żeby byli rządowymi biurokratami i szpiegami, którzy będą zarządzać resztą 297 milionów obywateli. Jest to więc klasyczny faszyzm. Komuniści robili podobnie. Każdy autorytarny system tak robi. Otwarcie naśladują to, co ta sama grupa banków robiła w Niemczech czy w Rosji. W manifeście komunistycznym stoi, aby utworzyć prywatny bank centralny, bo to bankierzy wymyślili idee, które spisali Marx i Engels. Dlaczego banki chciałyby komunizmu? On nie istnieje. Gwałcą nas, robią z nas niewolników i mówią, że to raj dla ludzi i jest świetnie. Wyprowadzają całe bogactwo narodowe za granicę. Globaliści są ponad narodami, co zapewnia im bezpieczeństwo i napuszczają na siebie różne kraje. Mamy do czynienia z klasyczną tyranią w USA. Jednak mamy internet, alternatywne media, dlatego chcą teraz regulować i zamknąć internet, ale spóźnili się. Grają według zasad z XIX i XX wieku, a jest XXI wiek, wiek oporu wobec tyranii, więc to będzie ostra walka z wolną ludzkością w jednym narożniku i NWO w przeciwnym. Każdy z was się liczy i musi się zaangażować w tę walkę, bo jest to sprawa życia i śmierci. Wszystko zależy od zdemaskowania tych ludzi, wszystko zależy od pokazania ludziom, że jest to nowy porządek, to są kryminaliści, którzy tyranizują świat. Albo oni upadną, albo my. Albo globalna ciemność, nowy wiek tyranii i opresji w naukowej otoczce, albo nowy wiek wolności, nowy renesans. Wybór należy do ludzi. My możemy tylko informować, co jest grane, żeby każdy mógł sprawdzić, co jest prawdą. Ale nie czekaj, zaangażuj się teraz, bo czasu jest mało. Jeśli szukasz rozwiązania, spójrz w lustro. Prosto w lustro, bo to ty i wszyscy ludzie, wszystkich ras i narodowości, to od was będzie zależeć, czy oni wygrają, czy zwycięży wolność i szansa na przyszłość dla ludzkości. Mamy do czynienia z eugenikami, ludźmi, którzy uważają się za bogów. Myślą, że są panami, a my zwierzętami. To są ludzie, którzy sponsorowali Lenina i Stalina, Hitlera i Mao. Są źli do szpiku kości i muszą zostać powstrzymani. Do zamachu na Kennedy'ego i początku wojny w Wietnamie USA były bardzo silnym motorem światowego postępu. Zabójstwo Kennedy'ego i inne wydarzenia lat 60. XX wieku oraz początek absolutnej dominacji Wall Street nad wszystkim. Nie liczył się nikt poza władcami pieniądza z Wall Street. Dzięki temu USA przestały być siłą postępu, stając się destruktywną światową potęgą. Ale tak być nie musi. W interesie ludzi jest podjęcie walki, by odebrać władzę Wall Street i uczynić z USA siłę światowego postępu, co będzie łatwe, jeśli zniszczymy potęgę ludzi stojących za Obamą. Główne banki europejskie założone przez Adama Weishauptali, Rothschildów, bank angielski czy bank włoski sponsorowały przywódców wojennych Napoleona, Lenina, Stalina, wspierały Adolfa Hitlera, Franklina Roosevelta, a teraz wspierają Baracka Obamę. Kartel bankowy ustanowił przyczółek desantowy w 1913 roku dla ustawy o rezerwie federalnej. W roku 1947 ustanowili podobny gabinet cieni dzięki ustawie o bezpieczeństwie narodowym. Od 1947 roku Rząd Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczął długi proces wchłaniania federalnych i stanowych biurokracji, a w tym samym czasie podważył władzę konstytucyjną Kongresu i zdominował władzę wykonawczą. Dzięki kontroli pieniądza i kredytu prywatna rezerwa federalna była w stanie wykupić większość najbogatszych firm. Jeśli nie chciano sprzedać firmy, bankierzy uruchamiali przepisy federalne, by ją zrujnować. Prywatne banki centralne w Europie, USA i Anglii wzięły publiczne pieniądze i pożyczały je krajom trzeciego świata, które musiały spłacać odsetki wynoszące 30%. Później bankierzy przekupywali przywódców tych krajów, żeby nie spłacali długów. Marionetki podpisywały umowy, w których obiecywały, że jeśli kraj się nie wywiąże z długu, banki dostaną wszystkie surowce naturalne niegdyś wolnych krajów. Ale co najgorsze, kraje zobowiązywały się do pobierania od ludzi w nieskończoność podatków idących do kasy prywatnych banków. Od 2000 roku pozostało bardzo niewiele krajów, które nie wpadły w sidła potęgi finansowej. Globaliści byli gotowi na ostatni etap wprowadzania światowego rządu – zniszczenie ekonomii krajów zachodnich. By przeprowadzić swoje finałowe przejęcie, usunęli najpierw regulacje bankowe z Glass-Steagall Act w późnych latach 90. To pozwoliło ich frontowym spółkom udzielać nielimitowanych kredytów całemu światu i dokonywać gigantycznych przekrętów, o jakich ten świat nigdy nie słyszał. Oszustwo było reklamowane przez media pod kontrolą korporacji jako zupełnie legalne. Z powodu fantastycznych zysków prywatni inwestorzy, korporacje, stanowe i lokalne rządy intensywnie inwestowały, chwyciły przynętę, żyłkę i spławik. By zniszczyć zaufanie, pod koniec 2007 roku bankierzy sami zaczęli źle mówić o przynęcie, którą stworzyli. Następnie centralni bankierzy odcięli dopływ sztucznych pieniędzy, których używali, by napompować tę bańkę. Kiedy kongres i opinia publiczna odmówiła oligarchom finansowym podpisanie czeku in blanco, bankierzy rozpoczęli finansowy terroryzm. Powiedzieli, że świat wejdzie w kolejną wielką depresję, chyba że spełnią ich żądania, czym jeszcze bardziej zniszczyli zaufanie. Giełda towarowa natychmiast poniosła największą, jednodniową stratę w historii, ale nawet to nie wystarczyło, by zmusić kongres do uległości zamorskim bankom. Między innymi senator Inhofe z Oklahomy i kongresmen Brad Sherman z Kalifornii powiedzieli światu, że Biały Dom i Departament Skarbu zagroziły kongresowi wprowadzeniem stanu wojennego, jeśli nie zatwierdzi tzw. pakietu ratunkowego dla banków. Mogą zatwierdzić tę ustawę tylko przez tworzenie i podtrzymywanie atmosfery paniki. Nie jest ona usprawiedliwiona. Wielu z nas powiedziano w prywatnych rozmowach, że jeśli zagłosujemy przeciwko tej ustawie w poniedziałek, to niebo się zawali. Giełda spadnie o 2-3 tysiące punktów pierwszego dnia i kolejnych parę tysięcy następnego. Kilku członkom powiedziano nawet, że będzie stan wojenny w Ameryce, jeśli zagłosujemy przeciw. To nazywam nieusprawiedliwionym sianiem strachu. Finałowa wersja ustawy trzymana była w tajemnicy przed kongresem aż do samego głosowania 3 października 2008 roku. Rezerwa Federalna obiecała całkowitą przejrzystość, że każdy grosz będzie rozliczony. Demokratom i republikanom, którzy opierają się temu planowi, mówię: przyłączcie się do gry. Zróbcie to, co obecnie jest słuszne dla kraju, bo teraz jest czas, by zadziałać. By zapobiec możliwości kryzysu, który zmieni się w katastrofę. Po jej uchwaleniu opinia publiczna ku przerażeniu dowiedziała się, że ustawa była tak naprawdę finansowym zamachem stanu Wall Street. Ustawa nie dawała tylko 700 miliardów dolarów bankom, ponieważ był to czek in blanco. Do lutego 2009 roku zniknęło w tej czarnej dziurze 9,7 tryliona dolarów. W ciągu 24 godzin od jej uchwalenia sekretarz skarbu Henry Paulson powiedział, że nie będą dłużej używać pieniędzy, by odmrozić rynek hipoteczny poprzez wykupowanie złego długu. Udaliśmy się do kongresu i płynne udziały wyglądały, jakby uciekły. Gdy sytuacja się pogorszyła, fakty się zmieniły. Nigdy nie przeproszę za zmiany w strategii, gdy fakty się zmieniają. Paulson przyznał tymczasem, że kryzys hipoteczny nie jest prawdziwą przyczyną załamania całego światowego systemu bankowego i bankructwa większości banków w Londynie i na Wall Street. Powiedział, że wykupimy toksyczne udziały, ale nie będziemy się martwić o jakieś pomniejsze hipoteki. Mówi tu o wtórnych zadłużeniach. Wtórne zadłużenia są centrum kryzysu. Chciał powiedzieć, że to, gdzie idą pieniądze, było tajemnicą. Wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla naszych swobód niż armie. Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą prywatnym bankom na kontrolę emisji ich waluty, najpierw przez inflację, a potem deflację, banki i korporacje, które wyrosną wokół banków, zabiorą ludziom wszelką własność, dopóki ich dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie. Władza emisji powinna być odebrana bankom i odzyskana przez ludzi, do których prawnie należy. Thomas Jefferson, trzeci prezydent USA. Sekretarz Paulson wszedł z wiceprezydentem i prezesem Fed, Bernanke, i zapewniał, że istnieje absolutnie krytyczna potrzeba, by pozbyć się korozyjnych derywatyw. Użył różnych określeń: sub-S, wycofanie, upadek kredytowy, bla, bla, bla. Ale mówią o nich, jakby wiedzieli, czym są, masz pieniądze i natychmiast mówisz, jakie aukcje, jakie przedmioty. Skarb w zasadzie wyciął to z ustawy i mamy tu sytuację, gdzie banki zgarniają pieniądze, które otrzymują. Używają ich, by nabyć inne banki i nagle skarb mówi bankom. Zapomnijcie o tym, damy wam tyle pieniędzy, ile chcecie i róbcie z nimi, co chcecie, o ile nie powiecie dokładnie, że tak się nie stanie. Jeśli ktoś chce przepytać pana Kaszkari. Ciężko pan pracował. Naszym pytaniem jest, dla kogo pan pracował? W czasie jej przechodzenia prezydent Bush i senator Obama pracowali wspólnie, by kongres przyjął ustawę, której nie miał nawet czasu przeczytać, pomijając fakt, że w głównych ankietach 98% Amerykanów było przeciwko ustawie, przywództwo obu partii głosowało za nią. I naprawdę chcę rekomendować Baracka Obamę, ponieważ byliśmy zamieszani w to i tamto, różne części ustawy, by przekonać ludzi, naprawdę dał im pewność, że była to słuszna decyzja dla Amerykanów, nawet jeśli w naszej opinii nie była to wielka ustawa dla nich do zagłosowania. W tej szczególnej chwili pragnę podziękować człowiekowi, którego tu nie ma i jest nim Barack Obama, który wykonał wiele telefonów do nas, naszych członków i pomógł zebrać głosy po demokratycznej stronie, by przegłosować tę ustawę. Głowy banków powiedziały wtedy prasie, że zgarniają pieniądze na wykupy i używają ich, by kupić mniejsze, zdrowsze banki i firmy ubezpieczeniowe. Ich plan działał jak zaklęcie. Następnie centralni bankierzy pożyczyli rządowi federalnemu z powrotem 797 miliardów dolarów naszych własnych pieniędzy, dodając procent dla tzw. pakietu stymulacyjnego prezydenta Obamy. I zupełnie jak przy bankowym wykupie, kongresowi dano mniej niż godzinę, by przeczytać 1700 stron plus ustawa stymulacyjna. Barack Obama, który przyrzekał na kampanii, by poczekać 5 dni z głosowaniem, by ludzie i kongres mieli szansę ją przeczytać, powiedział, że stymulacja jest zbyt ważna i musiała być zatwierdzona, zanim ktokolwiek mógł ją zobaczyć lub przeczytać, bo kryzys zmieniłby się w katastrofę. Niewielkie działanie albo nierobienie niczego spowodowałoby nawet jeszcze większy deficyt, nawet większą utratę pracy, nawet większą utratę dochodu i nawet większą utratę zaufania. Są to deficyty, które mogą zmienić kryzys w katastrofę i odmawiam na pozwolenie, by tak się stało. Po jej piątkowym zatwierdzeniu w gangsterskim stylu prezydent Barack Obama wziął sobie 4 dni wolnego i powiedział, że nie ma pośpiechu w podpisywaniu jej. Ustawa wydatków była tak naprawdę ustawą przejęcia, zaprojektowaną, by mocniej sfederalizować Stany i spłacić bogatych donatorów, którzy dotowali obie partie. Podczas gdy świat staczał się głębiej w depresję, bankierzy świętowali wyprzedaż ogniową, którą stworzyli. Wierzę, że to wyrażenie palenie biura jest przesadzone. Jest to jak dlaczego ja, toparzy. Dlaczego finansowa zapaść musiała się zdarzyć na mojej zmianie? To żałosne, nie? Żal do samego siebie i nie wierzę, że prezydent-elekt Barack Obama będzie pełen żalu do siebie. Ze swoim nielimitowanym dostępem do stolicy mogą teraz wykupić sektory światowej ekonomii, z których wszystkie są kontrolowane przez nich. Od ponad stulecia angloamerykański establishment pracowałby doprowadzić światowy system do tego punktu, sztucznego globalnego bankructwa. Zwracając się do Komisji Trójstronnej w czerwcu 1991 roku, David Rockefeller przedstawił ostateczny cel elit. Supernarodowa suwerenność intelektualnej elity i światowych bankierów jest preferowana dla praktyk autonarodowej determinacji ostatniego stulecia. Teraz, gdy bankierzy trzymali cały świat za zakładnika, przedstawili swoją alternatywę. Jedynym sposobem dla restartu globalnej ekonomii będzie ustanowienie planetarnego rządu, rządzonego przez Nowy Bank Świata. Bank Świata posiadany i kontrolowany przez nich. Nagle setki prominentnych publikacji ogłosiły rozwiązanie jedyne zbawienie dla ludzi. Magazyn Time w artykule zatytułowanym Nowy porządek świata mówił, że nowy superbank będzie kontrolował światowe waluty i ustanawiał rozmiary pożyczek i że nowy bank będzie, i cytuję, rozbijał głowy złych krajów takich jak Stany Zjednoczone. Na spotkaniu głów banków centralnych i ministrów finansów, nazwanym Bretton Woods II, plan światowego rządu został ujawniony przez tych samych bankierów, którzy zaaranżowali upadek. Niegdyś suwerenne kraje mają teraz płacić podatki kartelom bankowym. Setki nowych podatków węglowych, kontrolujących każdy aspekt ludzkiej aktywności, będzie tylko początkiem. Teraz wszystkim, co elity musiały zrobić, było sprzedanie publice akceptacji finałowej fazy ich przejęcia. I robotą Obamy jest nabranie opinii publicznej, by siedziała cicho tak, żeby bankierski plan mógł się posunąć do przodu bez przeszkód. Nigdy wcześniej w amerykańskiej historii media nie chowały się tak za prezydentem, jak to robią za Obamą. Usunęli wszelkie hamulce, by zbudować koronę doskonałości wokół Obamy jako zbawcy ludzi. Elity stawiają wszystko, co mają, na charyzmę Obamy, mając nadzieję, że sprzeda światu ich program tyranii. Tak, były różnice pomiędzy Ameryką i Europą i nie ma wątpliwości, że będą w przyszłości, ale brzemię globalnego obywatelstwa kontynuuje zbliżanie nas razem. Zmiana przywództwa w Waszyngtonie nie zdejmie tego ciężaru. W tym nowym stuleciu zarówno Amerykanie, jak i Europejczycy będą musieli zrobić więcej, nie mniej. Partnerstwo i kooperacja pomiędzy narodami nie jest wyborem, jest jedyną drogą. Musimy dać im udział w kreowaniu tego światowego porządku, który, jak myślę, wszyscy chcieliby zobaczyć. W rzeczywistości Obama nie tylko kontynuuje politykę George'a W. Busha, on ją radykalnie rozszerza. Dziękuję prezydentowi Bushowi za jego służbę naszemu narodowi. Ten film dokumentuje bolesny fakt, że plan Baracka Obamy jest kompletnie przeciwny do tego, co twierdzi. Ujawnimy teraz, że prawdziwym planem Obamy i jego kontrolerów jest po pierwsze oddanie USA kompletnej kontroli regulacyjnej prywatnemu zamorskiemu bankowi, znanemu jako Bank Światowy. Ponad 100 nowych podatków jest teraz rozwijanych pod parasolem rosnących gazów cieplarnianych. Nowe podatki mamy płacić bezpośrednio konsorcjum prywatnych banków. Na poziomie producentów podatki będą płacone od formy wypasania trzody, na poziomie konsumentów będą podatki na wszystkie formy mięsa, wołowinę, drób, ryby i wieprzowinę, wszystkie samochody mają być wypełnione satelitarnymi pudełkami, namierzającymi i podatkującymi jazdę za mile. Podatek węglowy ma być nałożony na wszystkie paliwa kopalne, nie wyłączając oleju silnikowego i naturalnego gazu. Wszystkie plastikowe produkty będą obłożone podatkiem węglowym, zewnętrzne ogrzewacze ogrodowe i kominki mają być opodatkowane, cała elektryczność produkowana przez elektrownie węglowe też. W węglowym systemie handlu obywatele będą zmuszeni płacić podatki od tysięcy produktów. Prywatne usługi handlowe, posiadane przez Al Gora i innych z elity, będą podatki od klasycznych żarówek, wody, wywozu śmieci, podróży samolotem, pociągiem, autobusem, statków, medycyny, produkcji stali, górnictwa, ubrania, prania. To tylko parę z nowych podatków, które chcą nałożyć. By naprawdę zmienić naszą ekonomię i chronić nasze bezpieczeństwo i ocalić planetę przed szalejącą zmianą klimatu, musimy ostatecznie wytwarzać czystą i odnawialną energię, zyskowny rodzaj energii, więc proszę ten kongres, by przysłał mi legislacje oparte na rynku ograniczenia węglowego skażenia i produkcję większej ilości odnawialnej energii tu w Ameryce. Tego właśnie potrzebujemy. Ruch antropogenicznego globalnego ocieplenia jest oszustwem. Innymi słowy pomysł, że planeta się rozgrzewa i że ludzka aktywność jest w jakiś sposób odpowiedzialna, jest pseudonaukowym oszustwem. Jest to kłamstwo. Jest to potworność. Pamiętajmy o nazistach. Mieli naukę rasową, higienę rasową. Powiedzieli, że aryjska krew jest inna niż wiele innych rodzajów krwi. Oczywiście był to idiotyzm. Fantastyczny kawał nonsensu. Mamy teraz coś podobnego. Globalne ocieplenie spowodowane przez ludzką aktywność, a odpowiedzią na to jest podatek węglowy plus węglowy handel. Jest to życzenie Alagora, księcia Karola i w zasadzie całej światowej wspólnoty bankowej. Tym, co próbują z tym zrobić, jest utrwalenie obecnego systemu, w którym bankierzy rządzą światem. Finansjera rządzi, a reszta z nas dostaje okruchy ze stołu. Ale pamiętaj, jeśli chcesz mieć drzewko węglowe z globalnym podatkiem i pomysł, że uratujesz tak niedźwiedzie polarne, tym, co zrobisz, jest zniszczenie ludzkiego społeczeństwa. Spowodujesz ludobójstwo na masową skalę. Śmierć będzie mierzona w setkach milionów, w rzeczywistości miliardów. Sam pomysł globalnego ocieplenia oznacza? Oznacza, że nie będzie żadnego rozwoju Afryki, żadnego rozwoju dla biedniejszych części południowo-wschodniej części Azji i żadnego światowego ekonomicznego uzdrowienia kiedykolwiek, przez całe nasze życie, więc to ważne, by ujawnić i zwalczyć pseudonaukowe oszustwo globalnego ocieplenia. I jeszcze jedno o tym. Nie potrzebujesz klimatologów, by wiedzieć, że ta rzecz jest oszustwem. Jestem historykiem i mogę wam powiedzieć, że przez ostatni 1000 lat mieliśmy okres bardzo ciepłych temperatur. Tak zwany średniowieczny okres ocieplenia, kiedy wszelkiego rodzaju winogrona i subtropikalne rzeczy uprawiano bardzo daleko na północnej półkuli. Było to pomiędzy XI i XII wiekiem i to koresponduje z najwyższą w tym czasie aktywnością plam słonecznych. Teraz możemy powiedzieć, że wchodzimy w kolejny okres maksimum ocieplenia, ale jesteśmy dobrze wewnątrz granic średniowiecznego okresu ocieplenia. Około 1600 do 1650 mieliśmy epokę lodowcową w Europie Północnej. Morze Północne było wypełnione lodem. Niemieckie, holenderskie i angielskie porty były wypełnione lodem. To koresponduje z minimum wszechczasów w aktywności plam słonecznych. Minimum szprewy i współczesne minimum, więc w większej części ma to coś wspólnego z aktywnością słoneczną. Więc również inne planety, nie tylko Ziemia, ogrzewają się nieco w rezultacie zwiększonej aktywności Słońca. Ale jesteśmy dobrze wewnątrz minimum, więc kiedy oligarchowie twierdzą, że jest to otwarta i sprawdzona sprawa naukowa, jest to kawał pseudonaukowego nonsensu i powinien zostać odrzucony. Po drugie, inżynierowie społeczni są w pełni świadomi, że szaleństwo Obamy szybko zgaśnie, więc ścigają się, by ustanowić najbardziej represyjną sieć kontroli państwa policyjnego w ludzkiej historii. 20 tysięcy zahartowanych w boju ludzi z oddziałów regularnej armii jest teraz rozmieszczanych, by patrolować ulice Stanów Zjednoczonych. FEMA buduje teraz gigantyczne obozy w każdym regionie kraju, a Kongres ustanowił ustawy jak National Emergency Centers Act, HR 645, która stapia lokalne rządy i policję pod kontrolą federalną. I jak wszyscy wiemy, oglądając te rzeczy, oni są gotowi na zamieszki z tymi centrami zatrzymań, które otwierają w całym kraju, z treningami policji stanowej w kontroli zamieszek i na wypadek ekonomicznego krachu i zamieszek żywnościowych. Wiedzą, co się dzieje i przygotowują się na to, więc lepiej by ludzie też się na to przygotowali. Każdy, kto nie jest przygotowany na to, co nastąpi, dostanie, co zasłużył. Jest wystarczająco dużo informacji wskazujących na te problemy i powinni podjąć wszelkie działania zapobiegawcze. Następnie Obama rozkazał Departamentowi Obrony, by wydał dyrektywę DOD 1404.10, zakładającą milionową cywilną armię pod jego kontrolą. Jednocześnie Obama uruchomił usaservice.org, nową stronę zwodniczo zamaskowaną jako agencję federalną, ale w rzeczywistości jest to narzędzie rekrutacji budujące oddzielną, kompletnie prywatną armię poza kontrolą rządu, która przyjmuje rozkazy bezpośrednio od kontrolerów Obamy. Barack Obama odmówił odwołania dyrektywy prezydenckiej 51, podpisanej przez George'a W. Busha. Ta dyrektywa wyraźnie oświadcza, że prezydent jest dyktatorem, a kongres jest ceremonialny. Nie możemy ciągle polegać tylko na naszym wojsku, żeby osiągnąć cele bezpieczeństwa narodowego, które ustaliliśmy. Musimy mieć też cywilną siłę bezpieczeństwa narodowego, która jest równie potężna, równie silna i tak samo finansowana. Prezydent Obama i jego szef sztabu Rahm Emanuel oświadczyli, że wszyscy Amerykanie poniżej 64 lat będą przymusowo zapisani na służby federalne. Obywatelstwo jest teraz całkowicie nowym programem z obowiązkami. Każdy w wieku 18-25 lat odbędzie 3 miesiące podstawowego treningu i zrozumienia w rodzaju cywilnej obrony. Nie zawsze musi to być służba w mundurze. Jedną z rzeczy, jeśli porozmawiasz z naszymi generałami, jest to, że są zdesperowani, by mieć cywilny odpowiednik naszych sił wojskowych. Więc jest to przymusowe? Jest to wymagane od wszystkich w wieku 18-25 lat przez 3 miesiące. I w pewnym punkcie to robisz. Nie jest to idealna ustawa. Dopracujemy to. Możesz to zrobić latem w każdym czasie szkolnym. Jeśli masz demagoga z fanatycznym masowym ruchem kultystów osobowości, który wywiera program ekstremalnych bankierów i oligarchów finansowych, to jest to faszyzm. Strona zmian Obamy, change.gov, stwierdza, że licealiści i studenci będą zmuszeni do służenia rządowi federalnemu. Faszyzm jest wezbraniem rynsztoków, ulic. Kto jest przeciwko nam? Idealistyczni studenci, roje wyrostków, ten rodzaj ludzi widzimy wokół Obamy. Sposób, w jaki skłaniasz populację, by sama się zniewoliła, kiedy policję i armię nie wystarcza już, by to zrobić. Więc myślę, że jeśli jesteś z liberalnej lewicy, czas byś otworzył na to oczy. Wszyscy młodzi Amerykanie w wieku 18-25 lat będą zapisani do paramilitarnych sił bezpieczeństwa domowego. I jeśli Obamie się to uda, dorośli i seniorzy również będą zmuszeni do innych form służby dla poprawienia bezpieczeństwa ojczyzny. Po trzecie, rozbrojenie Amerykanów. Działacze Obamy w Kongresie przedstawili ponad 10 ustaw, które zakończą drugą poprawkę, taką jaką znamy. HR 1022 pozwoli nowemu prokuratorowi generalnemu, Ericowi Holderowi, na dyktatorską władzę, by zakazać jakiejkolwiek broni, jaką sobie życzy, według woli. W 2008 roku w Sądzie Najwyższym w sprawie zakazu broni w DC, Dystrykt Kolumbii kontra Heller, rozkazuje armii kompletnie rozbroić Amerykanów, bo tylko armia powinna posiadać broń palną. HR 257 zabroni wszelkich młodzieżowych sportów strzeleckich, nie wyłączając YMCA i klubów strzeleckich młodzieży olimpijskiej. HR 45 zmusi wszystkich właścicieli broni do przejścia federalnego badania psychologicznego, rejestracji i testów, by zatrzymać swoją broń. Szef sztabu Białego Domu, Rahm Emanuel, zaproponował dodatkowy zakaz dla każdego Amerykanina z oszukańczej listy zakazu lotów posiadania wszelkiej broni palnej. Jeśli jesteś na liście zakazu lotów, to być może jesteś znany jako możliwy terrorysta, to nie możesz kupić broni w Ameryce. Ponad 25 tysięcy Amerykanów miesięcznie dodaje się do listy zakazu lotów, która liczy ponad 1 000 000 ludzi, którzy nie byli sądzeni ani skazani za żadną zbrodnię. Jest to przypadek pomylenia osobowości dla 5-latka z Normany Park. Miał kłopoty z wejściem na pokład samolotu, bo nazywał się tak samo jak ktoś poszukiwany przez rząd federalny. Jesteśmy na żywo z lotniska SeaTac, by wytłumaczyć, co to znaczy. Mimi. Lori, trudno uwierzyć, że 5-latek może być uważany za zagrożenie, ale dokładnie tak się stało tu w SeaTac. W zeszłym tygodniu, kiedy Matthew Gardner pokazał się, by lecieć do Lax, port Los Angeles. Jak każdy 5-latek, Matthew jest tak nieszkodliwy jak tylko można, ale gdy on i jego matka poszli na lot w SeaTac w zeszłym tygodniu, Matthew został uznany za kryminalistę. Jeśli jesteś na liście zakazu lotów, twój dostęp do broni jest odwołany, ponieważ nie jesteś częścią amerykańskiej rodziny i nie zasługujesz na to prawo, nie masz praw na liście terrorystów. I nawet jeśli ten Matthew Gardner jest tylko w przedszkolu, pracownicy lotniska i tak odbyli pełne przeszukanie. Przeszukiwali nasze rzeczy, rozebrali wszystko po kawałku. Po tym spotkaniu mówi, że nie było łatwe bycie traktowaną jako możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wzięłam dziecko, by je przytulić i powiedzieć mu, że wszystko w porządku. I powiedzieli, że nie wolno mi go dotykać, bo jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. I muszą mnie przeszukać, by się upewnić, że nie otrzymałam od niego żadnych materiałów. Po czwarte, masowe restrykcje dla pierwszej poprawki, gwarantującej wolność wypowiedzi. Prezydent, Kongres i FCC ogłosiły plan, by nie tylko ograniczyć wypowiedzi w radio i w gazetach, ale również uregulować wolność wypowiedzi w internecie, w imię orwellowskiej doktryny uczciwości. Machina Obamy naciska również na Kongres, by przegłosował prawa nienawiści w wypowiedzi, co wypatroszy pierwszą poprawkę. Po piąte, planują dalsze sfederalizowanie opieki zdrowotnej, tak by rząd mógł dyktować, jaki rodzaj leczenia otrzyma obywatel. Modelowane na brytyjskim systemie nie wyłącza to racjonowanej opieki i restrykcyjnych procedur, co obciąży starszych lub niepełnosprawnych. Po szóste, Obama już naciska, by poszerzyć budżet Departamentu Obrony i rozmieścić więcej oddziałów USA za morzem, by okrążyć Rosję, Chiny, Iran, jak również założyć bazy w Afryce pod pretekstem pomocy humanitarnej, by zdominować i okupować Afrykę poprzez AFRICOM. Więc przyjmujemy Wasze telefony, by zobaczyć, co myślicie o Baracku H. Obamie. Czy jest oszustem, frontmanem, czy jest zdrajcą? Pomówmy z Antonym z Georgii. Co myślisz o Baracku Obamie? Umieścili tam twarz Obamy jako część swojego PR, ponieważ jest to jak w ludowej opowieści o wampirach. Wampir nie może wejść do czyjegoś domu. To rodzaj metafizycznego prawa, więc wampir musi namówić mieszkańca tego domu, by mu otworzył i go ukąsił. Więc patrzą na ludzi, by Barack Obama wyglądał jak oni i wydawał się być po ich stronie. Okej, to mój sojusznik. Otworzę drzwi i wpuszczę tę osobę. I oczywiście Obama jest tylko frontmanem Imperium Amerykańskiego, gdzie masz całą marynarkę USA, całą armię i całą piechotę morską. Pod dowództwem AFRICOM on zmieni to w nowy Irak i nowy Afganistan. Każda operacja, którą widzisz w Iraku i w Afganistanie, rozciągnie się na biedne kraje Afryki. Zgadzam się z panem, zgadzam się. Patrzą na ludzi i widzą przystojną, uśmiechniętą afrykańską twarz. Hej, jestem z Kenii. I to kompletne oszustwo, ale tak samo było tu w USA, kiedy wyprzedawali wodzów rdzennych Amerykanów, by sprzedali swoich ludzi. Jest to oczywista książkowa sztuczka. Ale może on również spacyfikować najbardziej sponiewierane grupy mniejszości w Stanach i mówi. Przygotujcie się na ofiary, na utratę swego standardu życia. I jest jak, tak, kocham Obamę. Nigdy nie uszłoby im to z Johnem McCainem. Obama w zasadzie robi kilka rzeczy. Jedną jest znów ten pomysł, by wykopać Chińczyków z Afryki. Wykopać ich z Sudanu, gdzie mają ropę. Wykopać ich z Zimbabwe, skąd mają surowce. Zacznij wojnę dobową w Kongo, to kolejne wielkie źródło surowców. Al-Qaida, ramię amerykańskiego wywiadu, jest teraz aktywna w Algierii, Tunezji, Maroko. Mamy destabilizację trwającą w Kenii wokół Odingi. To kuzyn Obamy. Ma dwoje dzieci, są jego siostrzenicą i siostrzeńcem w szerokim sensie. I jedno ma na imię Raul, a drugie Winnie. Po Winnie Mandeli, który dokonywał wieszania i zabójstw politycznych w Afryce Południowej. I ten Odinga jest operatorem CIA w destabilizacji Kenii. I Odinga ma islamski sojusz, który ma zniszczyć chrześcijan w Kenii. Ale sięga to również Etiopii, Ugandy, Tanzanii i Kongo oraz całej grupy krajów w tym regionie, więc cała Afryka jest polem bitwy w płomieniach pomiędzy USA i Chińczykami i Obama ma dowodzić, by wykopać Chińczyków z powodów geopolitycznych. Po siódme, radykalnie rozszerzyć kontrolę federalną nad rodzinnymi ranczami i farmami przez system ID zwierząt i system zwolnień ID. Po ósme, przyspieszyć połączenie USA z Kanadą i Meksykiem w partnerstwie dla bezpieczeństwa i dobrobytu. Ma przyspieszyć również transfer pozostałego władztwa federalnego niewybieralnym quasi-rządowym ciałom jak Światowa Organizacja Handlu. Po dziewiąte, Obama ma przekonująco grać rolę prezydenta i przekonać ludzi w USA, że oszustwa kończą się na nim. Jest to krytyczne dla wielkiego planu globalistów, ponieważ w ciągu 4-8 lat Obama musi przyjąć winę, tak jak Bush to zrobił dla strasznego planu nowego porządku świata. Wtedy elity umieszczą nową marionetkę na ceremonialnym fotelu władzy i wyniosą go jako zbawcę tylko po to, by znów go obalić. Tak więc proces jest powtarzany wciąż i wciąż. By ich program zadziałał, jest ważne, by ludzie nie nauczyli się, że prezydentura nie jest teraz niczym więcej niż teatrem, ponieważ gdyby tak się stało, ludzie przestaliby patrzeć na pionki i zaczęli szukać króla. Poprzez ten system oszustw bandycki program elit może być kontynuowany bez końca, gdyż ludzie tracą siły na roztrząsanie teatrzyku medialnego, zamiast przebadać program globalistów. 10. Zadaniem Obamy jest sprzedawanie społeczeństwu polityki globalistów, która nie jest w interesie ludzi. Ale nadrzędni władcy mają wielu przedstawicieli handlowych. Jego główną funkcją jest ochrona bandyckich oligarchów przed prawem, gdy plądrują światową ekonomię, wywołują wojny i torturują ludzi. Nazywani są pokoleniem O i z zapałem pomagają w kampanii Obamy. Tak, możemy, możemy. Barack Obama wykorzystuje internet jak żaden kandydat dotychczas, eksploatując energię milionów zwolenników. Pytanie, co zamierza zrobić z tą armią młodych, energicznych osób. Daje to Obamie i jego administracji liczne kontakty zwrotne, więc gdy będzie chciał przepchnąć jakąś ustawę, może się z nimi skontaktować. Mam wrażenie, że tak było, gdy wybrano Kennedy'ego. Krzyki, uśmiech, łzy. Ło Boże, toż to najlepszy dzień mojego życia. Zagarnięcie zwycięstwa przez Obamę było najbardziej imponujące. Zobaczyłam zdjęcie Obamy grającego w kosza i pomyślałam. Widzę w nim wodza, a w jego dłoni znajduje się świat. Poznaj historię upamiętniającą dzień, gdy świat na zawsze się odmienił. Jego pewny siebie uśmiech i miłe oczy są dla nas wszystkich inspiracją. Podsumowując, Barack Obama został wykreowany przez Madison Avenue. Całe szaleństwo z kultem Obamy, nakręcane przez korporacyjne media, zostało fachowo zaprojektowane, by wywołać masową społeczną euforię. Jeśli NWO uda się odwrócić uwagę społeczeństwa na jeszcze parę lat, to elita ukończy budowę państwa policyjnego. Najczęściej nie chcemy nic wiedzieć o problemie. Mamy fałszywe poczucie satysfakcji, że czarnoskóry jest prezydentem, więc wszystko będzie dobrze. Nie, wszystko nie będzie dobrze. Dopóki nie zainteresujesz się programem Partii Demokratycznej, który nie zmieni się bez względu na to, czy Barack jest prezydentem, czy nie. Barack Obama jest świetnym koniem trojańskim. Sprawia, że ludzie znów czują, że to oni rządzą, nawet kiedy ich zdradza. Nie będę się musiała martwić spłatą kredytu. Och, jak wspaniale pana widzieć, panie prezydencie. Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że tak będzie. Niestety wielu zwolenników Obamy nie potrafi dostrzec tego, co mają tuż przed oczami, ponieważ zainwestowali swą tożsamość w ten sztuczny ruch kultywujący Obamę. W całej historii zdarzało się to ciągle od nowa. Ludzie poświęcali swój umysł na masowy kult jednostki. I powtarza się to znowu. Dowody zaprezentowane w tym filmie to udokumentowane fakty, a ludzie ignorujący lekcje historii czynią tak na szkodę nas wszystkich. Choć informacje podane w tym filmie są przerażające, jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby powstrzymać chore działania globalistów. Po pierwsze, możemy obnażyć fałszywy kult Obamy, następnie uświadomić sobie, że jesteśmy poddawani propagandzie non-stop. Sam sprawdzaj wszystkie informacje, czy to w partiach politycznych, z mediów, czy tego filmu. Uważaj na triki, jakie stosuje elita, jak fałszywe ataki terrorystyczne i inne kryzysy. Odkryj na nowo konstytucję i kartę praw. Promuj kulturę prawdziwej wolności. Istnieją powody, dla których globaliści próbują zniszczyć niezależność wszystkich 50 stanów. Wiedzą, że to największe zagrożenie dla ich dominacji. Rząd federalny został zupełnie przejęty przez zagraniczne interesy. Ponad 25 stanów rozpoznaje ten fakt i zamierza zablokować nowy porządek na poziomie stanowym, korzystając z 10. poprawki. Ale co najistotniejsze, w USA i na świecie następuje wielkie przebudzenie co do zamiarów globalistów. Wolni ludzie na całym świecie łączą się, mówiąc nie zepsuciu, tyranii i światowemu rządowi. To jest wiek wytrwałości, a to dzięki wytrwałości wygrywa się wojny. Nie to, ile osób zabijesz, ale jak długo możesz wytrzymać. George Washington przegrał prawie wszystkie bitwy, ale przetrwał Brytyjczyków. W jaki sposób wygrał? Wytrwałością. Każdy, kto to ogląda, jest tak ważny jak nasi ojcowie narodu, jak synowie wolności, którzy spotykali się w latach 1770, by myśleć na temat wolności, na temat republiki, o prawdziwie wolnym kraju jako republice. Na świecie jest miliard osób. Wystarczy tylko jedna, by ich zmienić. Czy ty jesteś tą jedną? Cała twoja klasa może świrować, cała szkoła może stać w ogniu, a dzieciaki szaleć z bronią. Ale czy ty jesteś tym jednym? Natura jest pełna obfitości. Rodzi mnóstwo rzeczy, szukając tej jedynej. Więc gdy kierujesz się trendem w stylu pozabijajmy się wszyscy, przestańmy się szanować, to twój byt jest tylko częścią zwyczajnego tła. Ale gdy myślisz o sobie jako o czymś więcej niż tylko dodatku, to więcej dla siebie zrobisz. Czy ty jesteś tym jedynym? Wszystkim się nie uda, ale ty masz okazję, by siebie ocalić. Nie musimy patrzeć tysiące czy setki lat wstecz, by zrozumieć, jak niebezpieczna jest dzisiejsza sytuacja. Możemy spojrzeć na bolszewicką Rosję, gdzie bolszewicy mówili o rewolucji ludowej, o pozytywnych zmianach. Potem przyszedł Lenin i Stalin. Faktem jest, że w latach 1925-1940 ponad 40 milionów Rosjan, dobrych ludzi, chrześcijan, którzy mieli swoje własne interesy, którzy byli wykształceni, zostało wymordowanych. Dlatego, że prowadzili swoje interesy, byli wykształceni, bo wierzyli w boskie prawo. Możemy spojrzeć na Niemcy, które były w bardzo kiepskiej sytuacji ekonomicznej, gdy pojawił się bardzo charyzmatyczny przywódca Adolf Hitler. Zbudował świetne drogi, obiecał ludziom lepsze życie. W ciągu 10 lat kraj zamienił się w całkowicie znacjonalizowaną, scentralizowaną dyktaturę, przez którą wytępiono miliony osób. Później możemy spojrzeć na maoistyczne Chiny. Pojawił się Mao, obiecał zmiany i lepsze życie. W przeciągu 5 lat wymordowano 60 milionów Chińczyków. Nie uczą dziś o tym w szkołach, a to nie było tak dawno. Modlę się do Boga, aby tak się nie stało w USA. Jest to możliwe, jeśli ty i twoi znajomi i my wszyscy wspólnie podejmiemy działanie. Ten kraj jest zbyt cenny, jest zbyt cudowny. Jest za dobry, by paść jako ofiara. Możemy być wielcy. Gdy tylko zerwiemy nałożone przez rząd kajdany, które nas powstrzymują, jedną wyjątkową rzeczą, którą ma Ameryka, jest duch niezależności. Jedną wyróżniającą nas cechą jest nowatorstwo. Gdybym się urodził we Włoszech, nie zostałbym przepowiadaczem trendów, bo byłbym blokowany przez kulturę, myślącą w jeden określony sposób. Mamy tę wolność ekspresji i myślenia, która może nas uwolnić, byśmy znów byli potężni. O ile wielki brat nie przyciśnie nas mocniej. Ludzkość jest na historycznym rozdrożu. Siły globalizmu dążą do absolutnego despotyzmu. Spójrz do lustra, przelicz koszty i zdecyduj. Czy pozwolisz historii znów się powtórzyć? Czy staniesz twardo z ludźmi kochającymi wolność, by powstrzymać ukończenie budowy światowej dyktatury? Więcej filmów www.paranormalium.pl. Czytał Hubert Chłopicki.